Kontynuujemy obserwację ogólną i przypomnijcie mi, co już wystudiowaliśmy, co zauważyliśmy i co pamiętacie. Co pamiętacie? Bo obserwacja ogólna to masa informacji, natomiast trzeba je po prostu posystematyzować troszeczkę.
Bardzo dużo informacji jest w liście na temat osoby Jezusa Chrystusa.
Być może jest to pełne wszystkiego.
Tak.
Te słowa kluczowe, Chrystus, pełnia, doskonałość, wszystko.
We wszystkim, wszelka.
Tak.
Tego jest dużo.
Czyli jak gdyby centralną osobą listu jest Jezus Chrystus, Bóg. Co jeszcze zauważacie? Co jest związane z Jezusem? Co jest związane z Jezusem w kontekście listu? No bo Jezus, tak, pełnia, tak,
ale adresaci.
Adresaci, tak.
Ich posłuszeństwo, bądź dążenie, tak, do posłuszeństwa. Czego unikać, a co?
Tak.
Bo zbyt wiele takiego karcenia, tak jak wprost było w kilku innych listach, to nie zauważamy. Ale zaleceń takich jest dużo.
Bardziej jest jak w praktyce ta pełnia Chrystusa ma wyglądać, czyli przypomnienie o jakby, że jest o uczynkach starego człowieka i nowego człowieka.
No to zaraz jeszcze właśnie sobie to omówimy dokładnie, ten rozdział będziemy czytać, bo nie czytaliśmy go. Ale jeszcze zauważcie co. Zerknijcie na pierwszy rozdział, to też wynotowaliśmy sobie, bo jeżeli pamiętacie, rozdział pierwszy mówi tak, nadzieja, mądrość, wytrwanie tylko w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I teraz co jest bardzo ważne tutaj, takimi kluczowymi wersetami, to jest werset 9, 10, 11, zobaczcie. I 27. One są takie kluczowe dla rozdziału. Bo one mówią o adresatach, natomiast mówią również o Jezusie, bo potem one są tłumaczone, co zrobił Jezus, kim jest, tak? Ale co tutaj mamy? Żeby być co? Napełnionym poznaniem woli Bożej. Tak, poznaniem woli Bożej, aby mu się podobać we wszelkim dobrym uczynku i we wszelkiej mądrości duchowym zrozumieniu. Czyli to, co zrobił dalej, Paweł tłumaczy, co zrobił Jezus, to trzeba zrozumieć. To musi dotrzeć do człowieka. Musisz sobie uświadomić to i zrozumieć to, co z tego wynika. I macie wydawać owoc w każdym uczynku, tak? I zobaczcie, dalej mamy werset 27. Co tutaj mamy, zobaczcie. Tajemnica Chrystusa jest, tak? Kogo dotyczy również? Pogan. Czyli Jezus Chrystus, ale poznanie tajemnicy Bożej, Ewangelii i zrozumienie jej. I ono daje owoc w postaci właściwego postępowania. Nie? Taka jest kolejność. To pamiętacie, akcentowaliśmy, bo posłuszeństwo wynika ze zrozumienia Słowa Bożego. Prawdziwe posłuszeństwo. I teraz mieliśmy potem, zobaczcie, rozdział drugi. I co w drugim rozdziale? Powiedzieliśmy sobie, o czym tam jest.
O filozofii jest dużo.
Tu jest już kontrast w drugim rozdziale, zauważyliście. Czyli na co kładzie nacisk drugi rozdział? W odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie.
Że w nim są te wszystkie skarby mądrości.
Tak, że w nim są wszystkie skarby mądrości poznania. W nim. Nie ma poza nim żadnej mądrości i poznania. tylko w nim jest wszystko. I teraz co dalej? Szósty, zobaczcie, do 10 wersetu. To jest kluczowy taki fragment. Stałość w wierze, byśmy tak powiedzieli. Tak jak przyjęliście Pana Jezusa, tak w nim trwajcie, tak chodźcie.
Rozpoczęliście, tak też trwajcie.
Trwajcie w nim, tak? I to, co zabezpieczy was przed
ludzkimi naukami.
Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji.
Czyli są zagrożenia. Trzeba się pilnować, a gwarancją, żeby nie dać się zwieść, jest trwanie w Jezusie.
Nie szukać mądrości poza Słowem Bożym. Nie szukać mądrości w filozofii ludzkiej. Tylko szukać mądrości tam, gdzie ona jest, w Słowie Bożym, i prosić Boga o mądrość, żeby zrozumieć to. Tak, czyli stałość w wierze i w poznaniu Pana Jezusa ochroną przed zwiedzeniem filozofii ludzkiej. Bo tu mamy mądrość Bożą, a tam, zauważcie, mamy kontrast. To jest oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata. Czyli mamy coś od Boga, coś od ludzi. Tak? Jeśli nie uważasz, że w Bogu jest wszystko, no to będziesz słuchał nauk ludzkich, będziesz je mieszał, dodawał. Pamiętacie, Galacjanie w czym mieli problem? Oni dokładali. Po prostu dali się oszukać nauce ludzkiej, która nie ma nic wspólnego z prawdziwą Ewangelią, którą głosił Paweł. Jest fałszywą Ewangelią i oni dali się oszukać. Czyli mamy rozdział drugi. Tak jak sobie powiedzieliśmy, tajemnica, doskonałość, mądrość, zupełność, to są słowa, bez których ten list w zasadzie, no, nie wiadomo, o co w nim chodzi. Wiara, dodaliście, Jezus Chrystus, Bóg, nowy człowiek, stary człowiek, śmierć i życie, nadzieja, toczyć bój, filozofia. Jeszcze byśmy znaleźli inne fragmenty, inne słowa, które są bardzo istotne, ale te przede wszystkim, ich jest najwięcej i one pokazują, co tak naprawdę jest osią listu. Dobrze. To słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie teraz jeszcze, bo trzeci czytaliśmy już, nie pamiętam. Nie czytaliśmy trzeciego listu. To przeczytajmy sobie trzeci list.
Trzeci rozdział.
Trzeci rozdział, przepraszam, tak. Trzeci rozdział. Tylko chciałbym, żeby ktoś go przeczytał od razu do wersetu 6 rozdziału 4, bo to jest jedna całość. Jedna osoba albo dwie, jak tam wolicie, bo to. Kto by chciał czytać? Proszę, czytaj.
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie ukaże wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzieliście się w nowego, które się odnawia w poznaniu na obraz tego, którego stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości, a pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mocą, ze wszelką mądrością, przepraszam. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Pana. A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem, modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony, aby mnie objawił i mówił tak, jak powinienem. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Mowa wasza niech będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć.
Teraz, co wam się tutaj rzuca w oczy w tym fragmencie? Jakie dwie rzeczy porusza Paweł po modlę?
Bardzo dużo poleceń do adresatów jest w kwestii uczynków, postępowania względem siebie, względem Boga.
Tak, i w związku z tym życiem Paweł porusza dwie kwestie. Dwie. Jakie?
Wydaje mi się, że w 11 wersecie tu chodzi o to wszystkim, we wszystkich Chrystus, tak? Żeby nie dzielić się na jakiś...
To nie ma dzielenia w tym miejscu, po prostu...
Nowy człowiek.
Nowy człowiek jest poruszony, ale jest, zauważcie, również stary człowiek. To jest to, na co Paweł zwraca uwagę.
Nie postępować tak właśnie.
Paweł zwraca uwagę na dwie rzeczy. Zaprzeć się starego człowieka, który umarł, i żyć jako nowy człowiek, bo on żyje. Postępować według nowego człowieka, który żyje. Bo zauważcie, Paweł zaczyna: jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, czyli byliście martwi, szukajcie tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Więc Paweł tutaj mówi o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Tak? Jak to się stało? Czyli życie w Jezusie Chrystusie. Ale zobaczcie, co mówi w wersecie 5 do 9. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew na synów nieposłusznych. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo. Mówi o postępowaniu starego człowieka, który co? Nie ma go. Wy powstaliście z martwych. A wasze członki macie umartwiać. Czyli tak, mamy dwie rzeczy. Życie w zapieraniu się starego, tak? Tego, co powinno być martwe, będziemy poruszać, bo w Rzymian jest. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. To jest dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Czyli życie w zapieraniu się starego postępowania. Mówienie mu nie. To jest pierwsza rzecz, o której Paweł tutaj mówi. A druga, której poświęca prawie cały fragment, to jest co? Życie w Chrystusie czym się charakteryzuje? postępowaniem. Według nowego człowieka, który żyje. Bo pierwszy werset o tym mówi, zauważcie. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. I teraz te postępowanie jest szukaniem czego? Tego, co w górze, czy tego... No właśnie. Więc co to znaczy szukać w górze? Ano żyć tak. Oczekiwać tej nadziei, o której Paweł wcześniej mówi. Bo to szukajcie tego, co w górze, to takie... No ale to co ja mam robić? Szukać tego, co w górze? Patrzeć w niebo? Paweł mówi, nie, to trzeba żyć. Tym życiem to jest, znaczy szukać tego, co w górze. Żyć tak. Więc szukanie tego, co w górze, ma bardzo praktyczny wymiar.
Nie jest jakaś abstrakcja, tylko konkretna rzecz.
Tak, to jest bardzo konkretne życie. To nie jest jakaś pseudoduchowość, to nie jest jakieś filozofowanie, to nie jest jakieś, a na co dzień cielesność. Nie, to jest codzienne życie zgodne z wolą Bożą. I co to jest, to Paweł tutaj precyzyjnie wymienia i my sobie to będziemy mówić. Nie dzisiaj, tak? Ale jak będziemy dokładnie sobie to omawiać, to każdą z tych kwestii poruszymy. Bo zauważcie, że o pobożnym życiu i pewne praktyczne zachowania, przeodziejcie się w miłosierdzie, dobroć, pokorę, popatrzcie, że to się prawie w każdym liście Pawła przewija. W zasadzie każdy list prawie Pawła dzieli się tak, na ostrzeżenie, pouczenie, a potem i w praktyce macie tak, 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 tak i postępować. I prawie każdy list jest tak samo skonstruowany. Ale to również pokazuje, jak są to ważne rzeczy. Że skoro w każdym liście są poruszone, to znaczy, że są bardzo ważne. Paweł nigdy tego nie pomija. Czyli życie w zapieraniu się starego człowieka, który umarł, a życie w Chrystusie, życiem w postępowaniu według nowego człowieka, który żyje. To jest życie w Chrystusie. Szukanie tego, co w górze. Więc od 5 do 9 wersetu to jest o starym człowieku, o starym życiu, którego należy się zapierać, umartwiać to. Umartwiać to, te członki, tak? A życie w Chrystusie, no to mamy tutaj 1-4, potem mamy od 10 do 25, no i 6 wersetów 4 rozdziału. Bo tam też jest, jak mają postępować, tak? Wasza mowa nie zawsze będzie miła, zaprawiona solo, abyście wiedzieli, jak odpowiadać każdemu. No i teraz, jeżeli podsumujemy to, te dwie rzeczy, to jak byście zatytułowali ten rozdział? Jest o starym życiu, jest o nowym, tak? Ale o czym jest więcej?
O nowym.
O nowym. Bo nowe stoi w kontraście do tego, co mamy nie robić. Więc teraz jak jest? Nowe życie, tak? W Jezusie Chrystusie. Ale jak ono wygląda?
Zgodnie z wolą Bożą.
Zgodnie z wolą Bożą? Albo jak inaczej można to ubrać w słowa? W posłuszeństwie. Czyli nowe życie w posłuszeństwie, a nie jakieś inne. Życie w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. A zapieranie się również wchodzi w zakres posłuszeństwa. Bo jeżeli umartwiamy w naszych członkach te rzeczy, to tym samym okazujemy posłuszeństwo. Bo w miejsce tych uczynków wchodzą dobre. Tak jak w innym miejscu Paweł mówi, kto kradł, niech kraść przestanie. Tak? Ale niech zacznie uczciwie pracować. Tak? Czyli po prostu w miejsce tego, co kiedyś, tak jak Paweł mówi, i wy byliście tacy w pierwszym rozdziale, tak mówi, i wy, którzy niegdyś byliście obcymi, wrogami, 21 werset. Teraz pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć, aby postawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed obliczem swoim. I skoro tacy jesteście, to tak macie żyć. Czyli nowe życie w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. Wojciech, nowe życie w Jezusie Chrystusie. Tak, życie w oddzieleniu od grzechu. Wszystko dobrze, słuchajcie, tylko jakbyście te dwa tytuły połączyli razem, to już by było perfekt. Czyli wasze życie w oddzieleniu od grzechu, nowe życie w Jezusie Chrystusie. Zlepcie to w jedno i będzie perfekt. Będzie komplet. Czyli mamy trzeci rozdział i zobaczcie teraz, jak to mamy pierwszy rozdział, nadzieja, mądrość, wytrwanie tylko w Jezusie Chrystusie. Drugie, mamy stałość w wierze i w poznaniu Pana Jezusa, ochroną przed zwodzeniem filozofii ludzkiej. Trzeci rozdział, mamy nowe życie w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. Patrzcie, jak to się ładnie uzupełnia. Że wszystko się dodaje. Bo wytrwanie się dodaje z pobożnością, z zapieraniem się siebie. Stałość w wierze łączy się z uczynkami, tak? I z poznaniem. A wszystko w Jezusie Chrystusie. Nadzieja również. Więc popatrzcie, to się wszystko uzupełnia. Nadzieja, mądrość, wytrwanie w Jezusie Chrystusie uzupełnia się ze stałością w wierze i poznaniu Pana Jezusa. I trzecie, z uczynkami, które z tego wynikają. Więc to wszystko się dodaje. Nie ma jednego bez drugiego. Nie ma dobrych uczynków bez Jezusa Chrystusa i nie można mówić, że jest się uczniem Jezusa Chrystusa, że się Go zna bez uczynków. Nie da rady. One są wynikiem tego, co Paweł mówi w pierwszym rozdziale, że stawił was nieskalanych, nienagannych przed obliczem swoim. On was stawił. Ale jeżeli was już stawił, to teraz wasze życie ma być świadectwem tego. Nie stawił was, bo wy się oczyściliście, tylko Jego krwią. Tak? Jego krew oczyściła, Bóg tego dokonał przez krew Jezusa Chrystusa, ale skoro to się stało, to jeśli razem z Chrystusem, jeśli umarliście, powstaliście z martwych z Chrystusem, to szukajcie tego, co w górze. Więc mamy jak gdyby taką całość, widzimy tą oś, że wszystko w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie jest usprawiedliwienie, uświęcenie, poznanie, mądrość jest w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie jest stałość w wierze. W Jezusie Chrystusie jest zabezpieczenie przed filozofią ludzką. Jeśli trzymasz się tego, co mówi Jezus, to nie będziesz szukał nic w filozofii ludzkiej, nikt cię nie zwiedzie. I jeśli to jest prawda w twoim życiu, to będzie widać to w uczynkach, które robisz. Tak jak postępujesz, tak jak moja żona mówi, jak wierzysz, tak to widać, jak wierzysz. Jak wierzysz, tak żyjesz. Nie jak mówisz, jak żyjesz. I teraz mamy jeszcze, słuchajcie, ten ostatni rozdział. On jest takim zakończeniem, bo to jest list, ale w nim też są pewne informacje, które się uzupełniają z wcześniejszą częścią. I przeczytajmy sobie od 7 wersetu do końca. 4 rozdział.
O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowiem wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serce. Wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Alestar, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. Jezus, zwany Justusem, którzy są z obrzezania. Ci są moimi jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydaję mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa oraz kościół, który jest w jego domu. A gdy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei, a wy, abyście przeczytali ten z Laodycei. Powiedzcie też Archipowi, uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie moją Pawła ręką. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami. Amen.
Mhm. I teraz słuchajcie, oczywiście są tu pozdrowienia. Mhm. Cały czas, tak? Bardzo dużo pozdrowień, ale są również pewne informacje odnośnie tego, co już było wcześniej. Paweł w pierwszym rozdziale, zobaczcie, co mówi, że w jaki sposób chce, żeby oni zostali napełnieni wszelkim poznaniem woli Bożej. Zobaczcie werset 9. Modlą się. Oni nie mogą nic zrobić, ale Bóg może wszystko, bo kim jest mądrość i pełnia? W Bogu. Tak? Paweł tylko może przekazać pewne informacje, ale Bóg daje zrozumienie. I teraz zobaczcie, co tu, czy tutaj powtarza pewne rzeczy.
Tak.
I odnośnie kogo? Gdzie? W którym miejscu?
Pozdrawiam was. Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli.
Tak. Paweł mówi my wszyscy, a tu jeszcze mówi z imienia kto dodatkowo? Epafras, który pochodzi spośród was, czyli to jest człowiek, jak gdyby ziomek. Co jeszcze Paweł robi? Zobaczcie, głosi Ewangelię i o co się modli? O co się modlą? O dojrzałość duchową adresatów. A do kogo się modlą? No właśnie do Boga, który jest w stanie udzielić tej mądrości. Czyli Paweł i współbracia, głosząc Ewangelię, modlą się o co? O dojrzałość duchową, o poznanie, pełne poznanie adresatów woli Bożej. Bo w Ewangelii jest mądrość wszelka, ale Paweł ją tylko przekazuje, ale daje zrozumienie i obdarza mądrością Bóg, nie Paweł. Dlatego Paweł, mówiąc to wszystko, zauważcie, modli się do Boga, żeby ci, którzy go słuchają, zrozumieli to. I robi to również Epafras, no i prawdopodobnie inni, tak, ale mamy tutaj wymienionego Epafrasa, który jak gdyby, któremu to, jakbyśmy tak powiedzieli, bardzo to leży na sercu. I on po prostu do tego się przykłada, że to jest takie znamienne. Czyli głosząc Ewangelię, Paweł i współbracia modlą się o dojrzałość duchową adresatów i tych, którym głoszą, tak? I przekazują pozdrowienia od świętych dla świętych.
No widzę, że nie bez znaczenia jest to, jak ktoś jest spośród was, tak? To jakby siłą rzeczy, no, bardzo mocno wtedy
tak.
Leżą na sercu, tak? Bo...
Tak, no to jest oczywiste.
Ale wiesz, chodzi o to, żeby się jakby też tego nie bać. Wielokrotnie mówimy, no tak, modlimy się, tak? O, też o braci, nawet o tych, których nie znamy, którzy przechodzą prześladowania, tak? Ale jednak siłą rzeczy gdzieś tam wyjedziemy, no to bardziej leżą nam na sercu ci, których znamy, niż ci, których nie znamy.
To jest oczywiste. To jest
no,
oczywiste,
ale to jest
i naturalne.
Tutaj widać przy postawie tego Epafrasa.
Dokładnie. Dokładnie. Więc jakbyśmy zatytułowali, słuchajcie, ten rozdział. Mówiliśmy o czym on mówi, tak? O pozdrowieniach. O ewangelizacji, ale przede wszystkim jeszcze o czym?
O trosce.
O trosce? O co?
O dojrzałość duchową.
O dojrzałość duchową. O dojrzałość w zrozumieniu, tak? I co jest z tym związane, z tą dojrzałością? Wierzący mają się modlić, aby Paweł miał szeroko otwarte drzwi do głoszenia tajemnicy Chrystusa. Tak? Paweł informuje o tej tajemnicy, bo do tego został posłany, ale modli się również o wierzących, czyli wzrost duchowy jest od kogo uzależniony?
Od Boga.
Wzrost duchowy jest uzależniony od Boga. Więc modlitwa o wzrost, do Boga, o wzrost duchowy jak najbardziej wskazana. Czyli popatrzcie. Dochodzi do tego jeszcze jeden element modlitwy, ale popatrzcie, jak on się dodaje. Najpierw Paweł mówi co? Pierwszy rozdział. Od czwartego, zobaczcie, siódmy. Mówi, że co oni? Dowiedzieli się o czymś. Poznali Ewangelię. Zgadza się? Musieli usłyszeć. Potem Paweł mówi, modlę się, abyście wzrastali. Mhm. 26-27 werset. Tajemnica była zakryta, ale jest objawiona świętym i to jest Chrystus was, nadzieja chwały. Tak. Czyli powiedzieć, usłyszeć, przyjąć, trwać i modlić się o dojrzałość, o wzrost. A nie tak, że będę się modlił, samo przyjdzie. Nie. Wszystko ma swoje miejsce. Trzeba usłyszeć, trzeba zrozumieć, Bóg musi dać łaskę, trzeba poznać, pragnąć wzrastać w poznaniu Boga, być stałym w wierze, żyć według tego, i Bóg będzie umacniał. Samo się nic nie stanie. Ludzie, którzy idą w ludzkie nauki, nie można powiedzieć, że oni trwają. Oni już mają problem. Tak jak Galacjanie, oni już mają problem. Wypadliście z łaski, jeśli daliście się obrzezać. Już macie problem. Wtedy trzeba się modlić o opamiętanie, a nie o wzrost duchowy. Tu Paweł się modli o wzrost duchowy. Oni potrzebują więcej wiedzieć, wprowadzić to w życie, żeby nie dać się zwieść, bo Paweł tutaj jedno miejsce takie mówi. Jeśli więc umarliście z Chrystusem, drugi rozdział, 20 werset. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Zobaczcie, więc oni poddawali się jakimś nakazom i Paweł mówi, zostawcie to. Zostawcie to. To jest, mówi, ludzka nauka. No dobrze, więc mamy teraz całość. Wszystkie rozdziały. Możemy już, tak jak zaznaczyliśmy, jeżeli popatrzymy na to, to one mówią o mądrości w Jezusie Chrystusie. Wszystko się kręci wokół osoby Syna Bożego. Tak?
Tak.
W Nim jest wszystko i Paweł po kolei to wykłada. My też będziemy to po kolei analizować. I w Nim jest pełna mądrość i wszystkie zrozumienie wszystkich rzeczy. Czyli pełnia w Nim jest. I wierzący mogą mieć pełnię tylko w kim? W Chrystusie. A jeżeli są jakieś nauki, które są oparte na ludzkiej mądrości, a nie na Chrystusie, to trzeba je zostawić. Nie słuchać tego. Stałość w wierze jest poparta uczynkami. A to wszystko daje możliwość, żeby to wszystko się działo Bóg. I trzeba się o to modlić. Jeżeli byście chcieli teraz jednym zdaniem określić cel napisania listu, to który fragment by wam pasował? Mieliście się nad tym zastanowić. Cel i myśl przewodnia. O tak sobie zróbmy, bo tych miejsc jest kilka, ale ja bym chciał, żebyście jak gdyby powiedzieli mi teraz, które wybraliście, które według was mówią o celu napisania listu i są myślą przewodnią. Czwarty rozdział ja nazwałem. Modlitwa do Boga o wzrost duchowy, taka główna myśl, tak? Tak, na to jest nacisk położony, pomimo pozdrowień, bo pozdrowienia są, oczywiście są bardzo ważne, bo od świętych dla świętych, ale w nich jest również zawarta informacja, dlaczego te pozdrowienia są. Co jak gdyby leży na sercu tym, którzy pozdrawiają. Bo pozdrowienia od świętych dla świętych są jak gdyby tutaj no praktycznie cały fragment, ale on również mówi, że ci, którzy pozdrawiają, modlą się o dojrzałość duchową i nie przestają głosić tajemnicy Chrystusa.
Drugi rozdział od 6 do 8.
Drugi rozdział
od 6 do 8.
Drugi rozdział od 6 do 8. I co to by miało być? Myśl przewodnia, cel napisania listu? Czy i to? Przeczytaj, Iwonka, ten fragment. Pamiętamy już jak gdyby cały list, ogarniamy mniej więcej. No to Iwonka, czytaj ten 6 do którego mówisz?
Do 8.
A może przeczytaj do 10?
Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy.
Okej. Po kolei. List jest o kim? O Jezusie. Kim jest? I co jest w nim? Mamy w tym fragmencie to?
Jest.
Jest informacja, tak? Co dalej on mówi? Jaki stosunek ma być wierzących do Jezusa Chrystusa? Mają być co? Siódmy werset.
Zakorzenieni,
zbudowani i utwierdzeni. I co jeszcze mamy?
Mają obfitować.
Mają obfitować.
Dziękuję.
I co jeszcze mamy? O czym list jeszcze mówi?
O ostrzeżeniu.
Ostrzeżenie. Mamy Jezusa, postawa, ostrzeżenie. Jest? Czyli mamy wszystkie elementy w tym fragmencie, o których mówi ten list, bo on je rozwija. Ale Paweł mówi tak. Kim jest Chrystus? Jaki mają mieć stosunek do Chrystusa? Jak mają postępować? I uważać na odstępstwo. Czyli On jest wszystkim, trzymajcie się Jego i uciekajcie od nauki ludzkiej.
Z wszystkim i wszystkim.
Czyli tak, Paweł mówi o tym, kim jest Chrystus? Cel napisania listu? Przypomnieć, kim jest Jezus? Tak. Drugie. Trwać w pobożności i w posłuszeństwie Bogu, utwierdzenie w Chrystusie, zachęcenie i ostrzeżenie. Bo w niektórych listach jest, a to wam napisałem, tak, tak. Tutaj tego nie mamy. Nie mamy takiego zwrotu. Ale jak gdyby są fragmenty, w których jest jak gdyby zawarta całość informacji listu. I ja też ten sam fragment mam zanotowany co Iwonka. Bo w nim jest wszystko. Mamy wszystkie te elementy, które omówiliśmy w rozdziałach. Oczywiście bardzo skrótowo.
No tak.
Nie mamy tutaj, no bo cały list musimy się, no cały list nie jest myślą przewodnią. Natomiast jest taka główna myśl, która się przewija przez cały list i Paweł ją tutaj tak streścił. Dlatego chciałem, żeby przeczytać do 10.
Czyli 6 do 10, tak?
Ja mam od 6 do 10 i Wonka też tutaj mówiła 6 do 8, ja bym dodał te do 10,
tak.
Dlatego że tam jeszcze
tak,
jest Chrystus.
Tak,
tak, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Czy ktoś jeszcze coś ma? Kto jeszcze ma? Myśl przewodnia. Cel napisania listu. Przypomnieć, kim jest Chrystus. Zachęcić do trwania w Chrystusie. I ostrzec przed nauką ludzką. To jest cel napisania listu. Ten list się na tym zasadza. A myśl przewodnia, no też w pewnym sensie, no jakbyście powiedzieli, jak gdyby myśl przewodnia tego listu, tak? Czyli, no, sprecyzujmy sobie, co to jest myśl przewodnia, tak? Bo osoba Jezusa Chrystusa jest osią, tak? Ale myśl przewodnia to jest takie zachęcenie, takie poinformowanie i zachęcenie. Popatrzcie jeszcze, czy zanotowaliście to. Taki fragment, w którym też jest przypomnienie o Jezusie i skierowanie na właściwe tory.
Trzeci rozdział.
Który fragment? Trzeci rozdział, który fragment? Cały?
Od 1 do 4.
Do? No ja bym do 4. No i ja mam to samo, słuchajcie. Przeczytajmy ten fragment.
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Chrystus, nasze życie. W tym zwrocie zawiera się, że Jezus jest pełnią?
Tak.
On jest naszym życiem. Bez Niego co? Martwy jesteś, umierasz. Czyli wszystko jest w Chrystusie. Twoje życie jest w Chrystusie. Zależy od Niego. Rafał, 3, 1, 4. No widzicie, no dobrze. No. Cieszę się, że zauważacie też ten sam fragment, jak gdyby. Że on jest taki, no dobrze. Chrystus nasze życie i my z Nim. Myślcie o tym, co w górze. Cały list o tym mówi. Popatrzmy teraz. Cały list o tym mówi. O myśleniu o tym, co w górze. A myślenie o tym, co w górze, to jest poznawanie Boga i postępowanie zgodnie z tym. W tym fragmencie gdzie siedzi Chrystus? Co ten fragment mówi? Gdzie jest Chrystus? Powstał z martwych i gdzie siedzi? Po prawicy Boga. I my z Nim też tam. Czyli ja mam cel napisania listu, to zaznaczyłem ten drugi rozdział. A żeby podzielić troszeczkę i taka myśl przewodnia, wiecie, bo to jest taki refren, bym powiedział. Przeczytam ten fragment i wiadomo, o czym jest cały list. Te dwa fragmenty mówią mi, o czym jest cały list. Przypominają mi o treści całego listu. Bo ktoś może powiedzieć, myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. No i teraz, jak ktoś nie rozumie, o co chodzi, to może sobie to po swojemu zinterpretować, tak? Na swój sposób. Więc jest to taki zwrot, ale myśl przewodnia, bo my wiemy, o czym jest mowa. Szukajcie tego, co w górze. Tak? A tu mamy odpowiedź na to pytanie. Co to znaczy? Drugi rozdział, 6-10 odpowiada nam, o co chodzi. I te dwa fragmenty uzupełniają się moim zdaniem. Mhm. One jak gdyby tłumaczą, o czym jest cały list. Bo w każdym z tych fragmentów jest Chrystus jako życie, jako wszystko, pełnia, cieleśnie cała pełnia bóstwa, On jest naszym życiem, On siedzi po prawicy Boga, tak? Myślcie o tym, co w górze, czyli tak, przyjęliście Chrystusa Pana, tak, w Nim postępujcie zakorzenieni, to jest myślenie o tym, co w górze, tak? I umarliście bowiem, leży Chrystus, wasze życie, myślcie o tym, co w górze. A tam dalej jeszcze... Ale to już nie musimy dodawać, bo mamy tutaj, żeby po prostu strzec się ludzkich nauk. Można oczywiście jeszcze inne fragmenty, nie wiem, z drugiego rozdziału na początku, drugi, trzeci werset, też są bardzo, bardzo ważne, ale moim zdaniem te są takie najbardziej trafne. Moim zdaniem są najbardziej trafne i Wy też to zauważyliście. Rafał mówi jeszcze trzeci rozdział 23-24. Tak, Rafał, jeszcze ten fragment, wiesz, jest też, że jest obietnica wieczności. Tak, natomiast jak gdyby one są powtórzeniem czwartego wersetu z trzeciego rozdziału, bo my się razem z nim ukażemy w chwale. To jest ogólny zwrot, ale Paweł potem tłumaczy dalej. Jak to będzie wyglądało. Także macie może jakieś inne wersety, może ktoś oznaczył inne fragmenty, może jakieś inne fragmenty komuś się rzuciły w oczy, że są myślą przewodnią. Jeżeli tak, to podajcie, zobaczymy jak gdyby jak one się pokrywają. Może też mogą być tak samo jak tutaj, bo oczywiście można znaleźć inne fragmenty, natomiast te są takie no, najłatwiejsze, najbardziej rzucające się w oczy. Podsumowujące takie. Czy ktoś znalazł jakiś inny? O tak zapytam. Niech się nie boi i mówi. Bo tu nie ma monopolu na ten fragment. Jeśli ktoś inny ma, to niech poda. No dobra, skoro nikt nie chce nic innego podać, to pozostajemy przy tych fragmentach. Drugi rozdział 6:10 i trzeci rozdział 1:4. Czyli jeszcze sobie określmy, jak gdyby wokół czego jak gdyby się obraca cały list. Wokół Jezusa Chrystusa, poznania, tak, Jezusa Chrystusa i życia w pobożności. Wokół tego. To jest tak. Jezus Chrystus, poznanie tajemnicy Jezusa Chrystusa i Boga i życie w pobożności, tak? O tym mówi cały list. Więc osią listu jest co? Poznanie i życie w pobożności możliwe jest tylko w kim? Tylko. Poznanie i życie w pobożności jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie. Każda inna mądrość i wiedza nic są nie warte. Nie umożliwiają życia w pobożności. Ludzie różne nauki ludzkie próbują i takiej religii wschodu, hinduizm i buddyzm, bo Budda przecież drogę wyznaczył i tu w Europie taki nauczyciel, taki duchowy przywódca, taki, to są ludzie. Oni nie umożliwiają życia w pobożności. Oni nie zmartwychwstali nigdy. Okej, w takim razie mamy zamkniętą obserwację ogólną. Mamy zamkniętą obserwację ogólną. Czy chcielibyście jeszcze coś dodać i uzupełnić w związku z tym? Czy coś dla Was jest niejasne? Czy jeszcze coś się Wam gdyby rzuciło w oczy? Hania tutaj napisała 1.15.20. Tak, Hania, 1.15.20 jest o Jezusie Chrystusie, to prawda. Natomiast jak gdyby ten fragment trzeba by było z czymś połączyć jeszcze, bo on nie mówi wszystkiego, nie zawiera na przykład treści o niebezpieczeństwie odstępstwa. Nie zawiera treści o życiu w pobożności. Także gdybyśmy chcieli ten fragment, to musielibyśmy go połączyć jeszcze z czymś, bo on mówi tylko o Jezusie. Natomiast cały list wspomina zarówno o Jezusie, ale i o tym, jaka jest zależność od Jezusa wierzących i jaka jest jak gdyby zależność trwania w Chrystusie od zabezpieczenia przed fałszywymi naukami. Więc jak gdyby ten fragment, który podałaś, owszem, ale on zawiera tylko część całości listu. To jest piękny fragment i będziemy go rozważać przy okazji rozważania tego, co zrobił Jezus, tak? I jak możemy mieć w tym udział, taka lekcja będzie. I wtedy sobie ten fragment bardzo dokładnie omówimy, jak zresztą i ten z drugiego rozdziału. Czy chcielibyście coś jeszcze tutaj dołożyć? Czyli tak, kto doręcza list?
Tychikionezy.
Kto jest krajanem Kolosan? Onezym i kto jeszcze? Epafras, ten, który się modli o nich, i Onezym. To są ich krajanie. Kto nauczał na początku Kolosan? Epafras właśnie. Właśnie Epafras ich nauczał. Epafras był takim nauczycielem tam. Co jeszcze?
O Tymoteuszu to chyba tylko na początku, tak?
Wspomniano. Tak.
Później jakby nie ma, więc nie wiemy, co? Jakby na ile Tymoteusz tak.
Na ile Tymoteusz ma tam w tym udział? Nie, tutaj ten list niewiele mówi. Paweł tylko wspomina o Tymoteuszu.
Bo razem piszą to.
Tak.
Nie no, wszędzie, że Paweł pisze do tego i my, tak, od tego dnia, no to ma na myśli i siebie, i Tymoteusza, tak? Też można.
Oni wszyscy byli.
Pośrednio można wyciągnąć.
Tak, pisze z Tymoteuszem, ale tutaj również wymienia to przy okazji Pawła, jak będziemy autora rozważać, to tutaj będziemy mieli osoby, które są dla niego wsparciem. Którzy w tym momencie są dla niego wsparciem. I on ich wszystkich wymienia z imienia. Bo on siedzi w więzieniu. Pamiętajmy, że Paweł siedzi w więzieniu w tym czasie. Okej. Czyli mamy już obserwację ogólną. Jesteśmy w stanie określić temat główny listu. Teraz, jeżeli chcecie, to możemy rozpocząć analizę tego, co list mówi o autorze i adresatach. Jeśli chcecie dzisiaj zacząć, to mamy jeszcze trochę czasu, możemy przeczytać pierwszy rozdział i rozpocząć przynajmniej. Okej, więc słuchajcie, w takim razie co list do Kolosan mówi o autorze i adresatach? kolejna lekcja i zaczynamy ją. No i kto będzie czytał pierwszy rozdział? Kto by chciał?
Chłopaki, czytajcie na pół.
No tak, tak można. Bo jest wersetów 30, to po 15 na głowę.
Zaangażujcie się.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie.
Wolniej trochę czytaj.
Którzy są troszkę w Kolosach. Łaska wam i Bogu od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie, oni to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił wam waszą, nam waszą miłość w duchu. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który was wyrwał z mocy wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ podobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał. W Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą, teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże. Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie.
Okej, dziękuję. No i dobrze, po kolei. Co o Pawle się dowiadujemy?
Jest apostołem Jezusa Chrystusa z woli Boga. Mhm.
apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga. Co dalej mamy?
Tymoteusz.
Tak, Tymoteusz wiemy, że pisał list, natomiast bezpośrednio autorem tym, który wpływał na treść listu, jest Paweł.
Że Bóg jest Jego Ojcem, Jezus Chrystus.
Tak, jest osobą, która jest pojednana z Bogiem. Tak, no, jest apostołem Jezusa Chrystusa z woli Boga. Jakby ktoś miał wątpliwości, że Paweł jest apostołem Jezusa Chrystusa z woli Boga, no to tu jest napisane. Trzeci i zobaczcie 9.11. Przeczytajcie trzeci werset, ale również 9.11, dlatego że tu jest też o modlitwie. Bo Paweł się modli, tak? Paweł w każdym prawie liście mówi, że się modli o adresatów. I teraz modli się, ale o co on się modli? Zobaczcie. Czy on się modli chaotycznie, czy jest to...
Pewnie poznanie, napełnienie poznania.
Tak. Modli się o pełne poznanie woli Bożej Kolosan. Żeby Kolosanie poznali pełną wolę Bożą. Zauważcie, że Paweł się modli o nich, o ich poznanie tej woli Bożej, bo dowiedział się o ich wierze i o miłości względem wszystkich świętych. Więc Paweł się nie modli o pamiętanie dla nich, o to, żeby się odwrócili od złych uczynków, tylko Paweł wie, że oni są, mają dobrą postawę. I modli się, żeby poznali lepiej wolę Bożą. Czyli modli się o poznanie, o pełne poznanie woli Bożej Kolosan. Czyli byśmy powiedzieli, Paweł wie, o co się modlić. Paweł rozumie, o co się modli i wie, co jest ważne w modlitwie. Paweł modli się o pełne poznanie woli Bożej dla Kolosan, żeby oni poznali tą wolę Bożą.
Mówisz, o którym wersacie to pełne poznanie?
Wiesz co? W 9.11. Abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. 9 werset. Co jeszcze się zobaczycie o Pawle dowiadujemy? Takich konkretnych rzeczy o Pawle, wiecie, nie tylko co on robi, ale jak gdyby to, co ma, to, co o nim się dowiadujemy. Ale jeszcze wcześniej, wiesz, ja bym 12-13 werset jeszcze. Zobaczcie, on stał się uczestnikiem dziedzictwa świętych światłości. Został wyrwany przez Moga z mocy ciemności, przyniesiony do Królestwa Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, kim on był?
Prześladowcą.
Prześladowcą. Co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie, nienaganny. Prześladował Kościół, a Bóg wyrwał go z tej ciemności i przeniósł do Królestwa Jezusa Chrystusa. Czyli Paweł jest uczestnikiem dziedzictwa świętych. Jest w światłości, w Królestwie Jezusa Chrystusa. Co jeszcze, zobaczcie, Paweł o sobie mówi w 14. Co mu zostało przebaczone? Tak, zostały mu przebaczone jego grzechy. Temu, który prześladował świętych, zostały przebaczone te grzechy. Dlatego on mówi, że to jest bardzo ważne w kontekście wersetu 24. Ale to do niego dojdziemy. Ma w Jezusie Chrystusie przebaczenie grzechów. I to, co Kasia teraz mówiła, dalej idziemy. Stał się sługą Ewangelii.
Znosi cierpienia i raduje się
sługą. Jest sługą Ewangelii, głosi nadzieję, wynika. Zobacz, 23 werset. 23. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni i nie dajecie się odwieść od nadziei Ewangelii, od tej nadziei nie dajecie się odwieść, która jest zawarta w treści Ewangelii, ta nadzieja, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, które ja, Paweł, stałem się sługą. Co jest głoszone?
Ewangelia. Nadzieja.
Nadzieja Ewangelii. Bo Ewangelia niesie w sobie nadzieję. Ona jest dobrą nowiną o czymś. Nadzieja Ewangelii jest głoszona. Paweł głosi nadzieję Ewangelii, nadzieję wynikającą z treści Ewangelii. O tak, jest sługą Ewangelii i głosi nadzieję wynikającą z treści Ewangelii. A jaka to jest nadzieja? Ano dalej, ukażemy się z Nim w chwale. Tak? Będziemy z Nim. Nadzieja to bycie z Chrystusem. To jest ta nadzieja Ewangelii. Czyli Paweł jest sługą Ewangelii i głosi nadzieję wynikającą z treści tejże Ewangelii. Okej. I teraz dalej co mamy? 24 werset. I co mamy w tym wersecie, słuchajcie? Jakbyśmy to dokładnie zrozumieć trzeba, co Paweł tu mówi. Teraz raduje się w czym?
Swoich cierpieniach.
Czyli Paweł mówi, ja teraz cierpię, ale w tych cierpieniach raduje się, cieszę się, ale co, z cierpień? Nie. Raduje się z was, bo ja cierpię z powodu was, dla was. Pawła cierpienia są bezcelowe?
Nie.
Otwórzcie Dzieje Apostolskie 9:16. Nawet od 15-16.
Lecz Pan powiedział do niego, idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela. Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia.
Czyli Paweł wiedział, że będzie cierpiał?
Tak.
Mhm. Ale z jakiego powodu będzie cierpiał?
Dla imienia Pana Jezusa.
Głoszenia Ewangelii, bo jest posłany przez Pana Jezusa i głosząc Ewangelię będzie prześladowany. Ale dzięki głoszeniu Jego Ewangelii co się dzieje? Poganie, Żydzi będą się nawracali. Będą się nawracali. I Paweł mówi, że się raduje, tak? Chce, żeby oni wzrastali w wierze. I tutaj mówi tak. Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was. Bo ja cierpię z powodu głoszenia Ewangelii takim jak wy. Ja się raduję w tych cierpieniach. One nie są dla mnie problemem, ponieważ ja wiem, dlaczego to się dzieje. I to, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Chrystus przewidział, że będzie cierpiał? Przewidział. Paweł, będzie cierpiał? Będzie cierpiał. A on mówi tak, już wszystko wycierpiałem? Jeszcze nie. Jeszcze przede mną jest trochę tych cierpień, o których mi Bóg powiedział. Ja jeszcze żyję. Więc mówi, to jeszcze nie są wszystkie cierpienia, ale ja cierpię to dla kogo? Dla Kościoła. Dlaczego? Bo ja głoszę Ewangelii i ludzi przybywa. Ja nie dla siebie cierpię, nie bez sensu. Nie cierpię, że, nie wiem, okupuję jakieś winy. Nie. Ja cierpię, bo głoszę Ewangelię dla Kościoła i dla was ja się raduję w tych cierpieniach, bo ja cierpię, ale wy trwacie w wierze. Wy uwierzyliście i kolejni uwierzą. Kościół. Mówię, ja się cieszę w tych cierpieniach. Ja się nie umartwiam tymi cierpieniami. Bo Bóg mi powiedział, że ja będę cierpiał i do końca życia będę cierpiał. Moje życie jeszcze jest. Jeszcze się nie skończyło. Jeszcze dopełniam. Nie cierpię to, co Chrystus na krzyżu. To nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o to, że on cierpi to, co ma wycierpieć dla Chrystusa. Z udręk Chrystusa. Chrystus mu powiedział, będziesz cierpiał. To jest z tych udręk, które Jezus mu przepowiedział. On mówi, one jeszcze się nie skończyły, bo ja żyję. Więc chodzi o to, żeby tutaj żadnej ideologii nie dokładać, że Paweł uzupełnia ofiarę Chrystusa, która była niepełna, bo jeszcze Pawła cierpienie, Kościoła jest potrzebne. Bo niektórzy heretycy głoszą, że Chrystusa ofiara nie wystarczyła, a potrzebne są jeszcze cierpienia Kościoła. Kościół uzupełnia te cierpienia Chrystusa. Czyli jak gdyby jest współodkupicielem.
Tak, głosi Kościół katolicki, Kościół rzymski.
Nie tylko, nie tylko.
Cała msza i tak dalej jest jedną wielką ofiarą, nie tylko ofiarą Chrystusa. Jak się wczytać w katechizm, to tam to widać. I Kościół też dopełnia tego wszystkiego, między innymi na ten werset się powołują.
Także tu jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Paweł się cieszy nie z prześladowań, a w prześladowaniach. Wie, że jeszcze jego życie trwa, więc jeszcze jego prześladowania i doświadczenia od Chrystusa, bo Chrystus dopuszcza je i Chrystus powiedział, że będzie cierpiał. Jeszcze się nie skończyły, ale on mówi, ja wiem, dlaczego cierpię. Ja cierpię z powodu nadziei Ewangelii dla was. Bo dzięki temu, że ja cierpię prześladowania, bo głoszę, to wy poznaliście prawdę. Wy poznaliście Chrystusa. Wy jesteście w Nim. Czyli napiszmy sobie, że Paweł raduje się w swoich cierpieniach dla Kolosan, między innymi. Czyli dopełnia tych udręk, czyli jego cierpienia, które Chrystus mu zapowiedział, jeszcze się nie skończyły. Ale on wie, że za kogo cierpi. Dla kogo cierpi? Dla Kościoła. Tak?
Stawić, czego z udręk z powodu Chrystusa brakuje w moim ciele. Domyślam.
Tak, z powodu Chrystusa.
I wtedy jakby jest jasne jakby sens tej sentencji, tego zdania. Nie z udręk Chrystusa, które przyszło na Chrystusa, tylko z udręk z powodu Chrystusa. Tak.
Tak. Przepowiedziane przez Chrystusa i z powodu Chrystusa.
Biorąc pod uwagę jakby wszystko, co było właśnie Pawłowi zapowiedziane i co widzimy w jego życiu.
Tak, bardzo dobrze. Więc mamy tutaj Pawła, który się nie pognębia, nie smutny jest w tych prześladowaniach. Dlaczego? Dlatego, że wie, te prześladowania mają sens, cel i on wie, dlaczego tak się dzieje. To zostało mu wszystko zapowiedziane, zresztą nie tylko jemu. Dobrze, czyli Paweł raduje się w swoich cierpieniach, tak, dla Kolosan, nie wie, że jego prześladowania jeszcze się nie skończyły, bo Chrystus mu je zapowiedział i z jego powodu je znosi, z powodu wierności Chrystusowi, ale dlatego, że te prześladowania również Chrystus mu zapowiedział, a cierpi dla Kościoła, bo dzięki temu, że on głosi Ewangelię, oni mogli uwierzyć. Dalej mamy 25 werset. Został sługą Bożym, tak, ale jak? To co pierwszy werset. Zgodnie z zarządzeniem Boga. Stał się sługą Kościoła.
Nie powołał się sam.
Stał się sługą Kościoła. Czyli ze względu na Kościół otrzymał to zarządzenie. I po co je otrzymał? Aby wypełnić
sługę Bożą.
Tak, on mówi, biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Czyli możemy sobie powiedzieć, że co? Dzięki jego służbie ludzie mogą uwierzyć, tak? Bo on głosił Ewangelię, więc mogli uwierzyć, usłyszeli dzięki jego. Dzięki Jego, oczywiście to Duch Święty działał, ale dzięki Jego, dzięki temu, że usłyszeli, mogli uwierzyć. Tak? Dzięki służbie Pawła, ale również ci, którzy już wierzą, mogą co? Paweł dalej naucza ich. No pisze przecież do wierzących. Naucza już wierzących. Tak, on nie tylko głosi jeszcze tym, co nie uwierzyli, ale tym, którzy już uwierzyli, głosi dalej Ewangelię, tylko już wtedy tajemnicę Boga. Tłumaczy im pewne rzeczy. Ale to jest wciąż Ewangelia, bo to jest dobra nowina. Czyli dzięki jego służbie kolosanie mogli uwierzyć, ale mogą również korzystać z jego nauczania, gdy już wierzą. Czyli zgodnie z zarządzeniem Boga stał się tym sługą dla Kościoła. Sługą Kościoła. Czyli Paweł, co byśmy tu powiedzieli, jest posłuszny Bogu, bo on robi to, aby wypełnić Słowo Boże. Jest posłuszny Bogu w swojej służbie. To możemy napisać, że jest posłuszny Bogu w swojej służbie. Bo te informacje są dodatkowe. My jeszcze tam o Kolosanach, jeszcze sobie je powiemy przy okazji adresatów, ale tu chciałbym to zasygnalizować, żeby jak gdyby ze strony Pawła, żeby zobaczyć, co on tutaj pisze. Czyli Paweł jest posłuszny Bogu, głosi Ewangelię, naucza, nie wstydzi się prześladowań, nie martwi się prześladowaniach, bo widzi ich sens. I nie jest to żadna niespodzianka, one zostały mu zapowiedziane. I póki żyje w ciele, one się nie skończą. Będą do śmierci jego trwać, albo do pochwycenia. Więc co robi Paweł? Zobaczcie, 28 werset.
Głosi
Chrystusa. I co robi? Napomina każdego człowieka. Dalej co? Naucza każdego człowieka.
We wszelkiej mądrości.
Słucham?
We wszelkiej mądrości.
We wszelkiej mądrości naucza i chce każdego człowieka jakim stawić?
Doskonałe.
Macie materiał do przemyślenia na następnej lekcji. Czy tu chodzi o wszystkich ludzi na świecie, czy o konkretnych? Co to znaczy każdego człowieka w kontekście? Każdego, czy każdego w kontekście? No ale pomyślcie, jak gdyby. Zastanówcie się, no spokojnie, bo to nie dziś jeszcze, ale warto sobie zakreślić, odhaczyć ten fragment i zastanowić się nad nim w kontekście listu. Bo już mieliśmy takie zwroty. Wszyscy, wszystkich, ale często nie chodziło o wszystkich ludzi, na przykład, ale o wszystkich wierzących.
Podobny werset jest w 4.11. Jezus zwany Chrystusem, którzy są zobrzezani, ci są moimi jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. To znaczy, że już innych w ogóle nie było? Też nie?
Dlatego mówię, tu zastanówcie się jak gdyby, o co chodzi z tymi ludźmi. O jakich ludzi chodzi? Jak byśmy ich sprecyzowali? Więc głosi Chrystusa i każdego człowieka napomina, naucza, więc widzimy, że chodzi już o takie nauczanie.
Tak.
Napominanie, uczenie mądrości. Dlaczego? Bo jakie jest jego pragnienie? On ma jakie pragnienia? Żeby wszyscy byli doskonali przed Bogiem. Żeby nie było zbrakowanych. Tak. To jest jego pragnienie. I teraz jak Paweł nazywa swoją służbę, zobaczcie. 29 werset. Łatwizna.
Trud.
Mówi, to jest trud. Walka ciągła. Walczę, trudzę się. Wysiłek wkładam w to. Samo nie przychodzi, ale co? Ta walka odbywa się w jakiej mocy? W Bożej mocy. W Bożej mocy. Otwórzcie sobie 2 Koryntian, 10 rozdział. I zobaczcie 3 werset do 6.
Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz walowych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite.
Paweł mówi, że jak walczę, to nie o swoich siłach, ale Bóg daje mi siłę do walki. bo o sobie nie, sam w sobie nie jestem w stanie nic zrobić.
I mam moc zbożenia.
I takim to sposobem przeanalizowaliśmy pierwszy rozdział. Co możemy powiedzieć o Pawle na podstawie pierwszego rozdziału? Jaką postawę wykazuje Paweł i co o nim się dowiadujemy? Co o nim się dowiadujemy? Po której stronie jest Paweł? Tak zapytam. Po stronie ciemności czy światłości? Został wyrwany z ciemności, już nie jest w ciemności i przeniesiony został do Królestwa Jezusa Chrystusa. Co jeszcze Paweł może powiedzieć o sobie?
Ma radykalną postawę.
Tak? Konkretnie. Paweł konkretnie.
Zostały
mu przebaczone grzechy. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, Paweł mówi o sobie, że był wielkim grzesznikiem i mówi, że Bóg mu wszystkie grzechy przebaczył.
Jest sługą i jest apostołem Chrystusa z woli i zarządzenia Boga.
Tak. Jest.
Nie samozwany.
Tak. I co jeszcze można powiedzieć, że w związku z tym, jak wygląda jego służba? Jest posłuszny Bogu. Wykonuje to, do czego został powołany.
Jest prowadzony też z innych miejscami, Duchem Świętym.
Tak, jest posłuszny Bogu. Jest posłuszny Bogu w tym, co robi. Co go spotyka z tego powodu?
Cierpienia, prześladowania.
Jaki ma do tego?
Raduje się w tych cierpieniach.
Raduje się w tych cierpieniach, bo co widzi?
Widzi sens.
Sens, cel.
Wie, dla kogo cierpi.
Tak, i co?
Z powodu Chrystusa dla Kościoła.
I wie, że to go miało czekać. On tak, to nic nadzwyczajnego. W Tymoteusza przeczytaliśmy. Każdy, kto chce pobożnie żyć w Chrystusie, będzie znosił prześladowania. Więc nie ma się co dziwić, kiedy one przychodzą. Z powodu Chrystusa. Mhm. I nieważne, czy od obcych, czy od bliskich, najbliższych, to nie ma znaczenia. One są.
Umieć podziękować.
Tak, umieć podziękować i umieć się nie zamartwiać tym. Dlaczego? Bo one mają swój koniec. A wieczna chwała, jak sama nazwa wskazuje, jest wieczna i nie ma końca. A cierpienia mają swój koniec. One się kończą wraz z tym życiem tutaj na ziemi. I dłużej ani dnia nie trwają. Więc Paweł jest wytrwały, posłuszny Bogu, jest pojednany z Bogiem, tak? Pojednany z Bogiem i raduje się z tego, co go w życiu spotyka z powodu Chrystusa, z doświadczeń. Wie, po co żyje. Zgadza się? Zależy mu na Kolosanach?
Tak.
Bardzo mu zależy na Kolosanach. Modli się o nich i naucza ich. Chce, żeby byli doskonali przed Bogiem, żeby żyli tak, jak uwierzyli. Więc zależy mu na wierzących. Nie jest wyrobnikiem. Głosiłem Ewangelię, a potem róbcie, co sobie chcecie. Już nie moja sprawa. Ja już wam opowiedziałem. No nie. Paweł się wciąż o nich troszczy. Okej. To pytanie na zastosowanie z tego fragmentu. Oczywiście nie jesteśmy Pawłem, ale jego postawa jest najbardziej godna naśladowania. Czy jesteś tak wytrwały i tak stabilny jak Paweł? Jak wygląda twoja postawa w posłuszeństwie Bogu? Jak widzisz, jakie miejsce, jak widzisz kwestie doświadczeń w swoim życiu? Jakie masz do nich podejście? O, jakie masz podejście do doświadczeń? Bo prześladowania nie tylko dla Pawła były jak gdyby przewidziane. To nie on jeden. Co Paweł zresztą w liście do Tymoteusza wspomina. Czy zależy ci na dojrzałości duchowej, na poznaniu wierzących innych? Swoim i innych. Bo czasami jest tak, że są tacy, co nie chcieliby, żeby inni byli mądrzejsi od nich. I lepiej, żeby były głupie owce i nic nie wiedziały, bo łatwo nimi kierować. Nie wszyscy chcą wzrostu duchowego. Nie wszyscy chcą, żeby wierzący poznawali Boga, żeby byli coraz bardziej dojrzali, mieli większą wiedzę i przez to zastosowanie. Czy pragniesz tego dla siebie, ale również dla innych? Czy tak jak Paweł, pragniesz dla siebie i dla innych? No i tak trochę parafrazując, Paweł mówi, trudzi się w mocy Bożej. Czy żyjesz w własnych siłach, czy polegasz na Bogu? W Izajasza jest ładnie napisane, że mówi, ci, którzy polegają na Panu, przetrwają doświadczenie. Ci, którzy polegają na sobie, Pan ich zniszczy. Dlaczego? Bo polegają na sobie. Bóg zniszczy ich. Pozwoli im, żeby te doświadczenia ich zniszczyły. Kto polega na Panu, przetrwa. Słuchajcie, na dziś tyle.
Jeszcze może jedno.
Tak?
No to nie, nie.
Bardzo
to
proszę.
Bardziej przy Kolosan będzie.
Przy Kolosan. Dobrze, to zapamiętaj to sobie przy Kolosan. Jak będziemy mieli jak gdyby przy Kolosan już analizę, to wtedy to. Dobrze. Słuchajcie, ktoś ma jeszcze jakieś wnioski, może zastosowanie z Pawła? Tutaj piszą skajpowcy. Ok, jeśli wszystko, to słuchajcie, pomódlmy się. Jak Bóg da, za tydzień będziemy kontynuować.